Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gośćmi są onkolog i radioterapeuta dr Monika Nowaczyk, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Centrum jest też częścią spółki medycznej Kopernikus, skierowanej przez prezesa doktora Dariusza Kostrzewę, który również jest z nami w studiu. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, witam państwa.
Kopernikus to jest kilka placówek, to nie jest tylko szpital Kopernika w centrum Gdańska. Powiedzmy niezorientowanym słuchaczom, którymi placówkami jeszcze zarządzacie obecnie.
Kopernikus to duża spółka medyczna powołana przez samorząd województwa pomorskiego i w naszej strukturze działają dwa duże szpitale, czyli szpital imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku przy Nowych Ogrodach, szpital świętego Wojciecha na Zaspie, dalej z kolei Wojewódzkie Centrum Onkologii, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, dysponujemy także ośrodkiem leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci również w Gdańsku.
Dawny szpital kolejowy również wchodzi w strukturę, prawda? Tam przychodnie są i oddziały.
Dawny szpital kolejowy już dużo wcześniej został połączony strukturalnie ze szpitalem Mikołaja Kopernika w jeden organizm.
Tak, pan przecież dla niektórych czas się zatrzymał, jeszcze jak szpital kolejowy pewnie był oddzielnie.
Faktycznie
to jest
tak
cała
jest.
Armia ludzi, prawda? Którzy pracują w tych wszystkich placówkach.
To jest bardzo duży zespół pracowników. Łącznie zatrudniamy około 3,5 tysiąca osób w różnych formach, zarówno zatrudnienia, jak i współpracy z naszą spółką. Mamy prawie 800 lekarzy, ponad 1200 pielęgniarek, całe mnóstwo pracowników administracji, obsługi tej bardzo dużej, rozbudowanej placówki.
Część Kopernikusa, czyli Wojewódzkie Centrum Onkologii, ostatnio odniosło duży sukces, bo jest jedną z nielicznych w Polsce placówek z międzynarodowym takim certyfikatem dotyczącym leczenia raka piersi. To się tak nazywa certyfikat Breast Cancer Unitu. Dlaczego ten certyfikat jest tak istotny, pani doktor?
Ponieważ pomaga nam zachować odpowiednią jakość i kompleksowość leczenia raka piersi,
to
który
oznacza,
jest bardzo częstym nowotworem, więc tutaj ta jakość jest bezwzględnie potrzebna.
Czyli to oznacza, że co? Że każda pacjentka jest w taki sam sposób jakby, znaczy indywidualnie traktowana?
Indywidualnie zawsze, ale zgodnie ze standardami. Nie może tu lekarz postąpić według własnej wiedzy czy według własnego zdania. Musi zachować jakość i odpowiednie działanie zgodnie ze standardem. Jak najlepiej ją leczyć, po prostu tą osobę.
I kompleksowo wszystko w jednym miejscu,
tak
krótko
jest.
Mówiąc. O tym będziemy jeszcze mówić w dalszej części naszej rozmowy. A ja teraz chciałam porozmawiać trochę o pieniądzach, bo to zawsze jest taki elektryzujący w przypadku ochrony zdrowia temat. I troszkę o inwestycjach, bo w ostatnich latach spółka Kopernikus zainwestowała chyba duże pieniądze, bo trwają remonty, są rozbudowy, inwestycje nowe. Na terenie, zwłaszcza widać to placówek szpitalnych i w Koperniku i Świętym Wojciechu w Gdańsku, to są jakie pieniądze, panie prezesie? O czym my mówimy? O jakich kwotach?
Spółka inwestuje bardzo znaczne środki finansowe, w głównej mierze pochodzące z podmiotu właścicielskiego, czyli samorządu województwa pomorskiego. Od lat nie przerywamy działalności inwestycyjnej, ponieważ jak zapewne państwo wiecie, szpitale przez szereg lat były w znacznym stopniu niedofinansowane i wymagały poprawy warunków pobytu pacjentów, poprawy warunków pracy personelu, unowocześnienia bazy sprzętowej. W związku z tym zarząd spółki w porozumieniu z właścicielem zdecydował o prowadzeniu strategicznych inwestycji. To są pieniądze rzędu, w ciągu roku ponad 100 milionów złotych wydajemy na inwestycje. W tej chwili najbardziej takie spektakularne nasze zadania, które realizujemy, to jest budowa bloku operacyjnego, budynku bloku operacyjnego i dwóch oddziałów specjalistycznych w szpitalu na Zaspie i również duża inwestycja budowlana w szpitalu przy ulicy Nowe Ogrody, czyli budowa nowoczesnego Centrum Diagnostyki Obrazowej.
To się będzie znajdowało tam na rogu budynku, na rogu Nowych Ogrodów i Pochulanki.
Tak, dokładnie w tym miejscu. Tam wyburzyliśmy stary budynek, już dawno niefunkcjonujący i w tej chwili trwają prace rozpoczynające tę budowę.
Te prace budowlane realizowane są często też jakby w środku, na oddziałach, bo robione są remonty, przebudowy i tak dalej. To jest trochę pewnie też uciążliwe dla pacjentów, bo szpitale działają, prawda? To się wszystko odbywa na żywym organizmie. Ile jeszcze potrwają takie te remonty wewnątrz? Nieustająco to będzie?
Niestety muszę tutaj troszkę zmartwić pacjentów, ale te prace remontowe będą jeszcze trwały, one muszą trwać. Po pierwsze dlatego, że tak jak pani powiedziała, pracujemy na żywym organizmie. Szpital ani na chwilę nie zaprzestał swojej działalności, nie ograniczył jej i nie przerwał, nie wstrzymał, a prace budowlano-remontowe trwają. To są olbrzymie zadania, często ze względów technologicznych, obejmujące kilka pięter. Jednocześnie, na przykład wymiana przewodów elektrycznych czy rur różnego rodzaju.
No więc jest hałas na pewno.
Jest hałas i to jest uciążliwe na pewno, ale zawsze mamy gdzieś przed sobą wizję nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego pacjentom oddziału z salami chorych wyposażonymi w toalety, łazienki, z odpowiednimi przestrzeniami do działań diagnostycznych, leczniczych, nowocześnie wyposażonych pomieszczeń. W związku z tym praktycznie oddział po oddziale przechodzi taką modernizację. To są również olbrzymie nakłady i również posiłkujemy się w przytłaczającej większości finansowaniem pochodzącym z Funduszu Samorządu Województwa Pomorskiego. I ten remont jest o tyle trudny, że prowadząc go musimy pacjentów przenieść czasowo w inne miejsca. To nam komplikuje trochę pracę, zaburza procesy logistyczne. Jest to trudne, ale dziękuję za wyrozumiałość i pacjentów, ale przede wszystkim personelu, który już kilka lat praktycznie pracuje na placu budowy, chociaż faktycznie zajmuje się leczeniem chorych.
To chciałam zapytać o remont przychodni w szpitalu na Zaspie, bo to jest widoczne dla wszystkich pacjentów, którzy tam się leczą, przychodzą do lekarzy specjalistów, tudzież na jakieś badania. Kiedy będzie koniec tej inwestycji? Bo to już też koło roku trwa chyba, prawda?
Tak, i to jest właśnie przykład takiej inwestycji, która ze względu na funkcjonowanie placówki musiała być podzielona na etapy. W tej chwili zamknęliśmy pierwszy etap i część drugiego. Realizujemy dalszą część remontu, czyli kontynuujemy ten drugi etap i taki szczątkowy trzeci. Czyli mamy już uruchomioną całą jedną część, jedną stronę na pierwszym piętrze i mamy część przychodnianą wykonaną. No, prace będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że w drugim półroczu przyszłego roku będziemy już dysponowali przebudowanym tym budynkiem i tą częścią szpitala na Zaspie, w której mieszczą się przychodnie, ale nie tylko przychodnie. Tam znaczną część zajęła na przykład pracownia endoskopowa, która oprócz tego, że zmieniła warunki swoje, już działa, została wyposażona w szereg nowych urządzeń. Pacjenci na razie mają przeniesioną rejestrację poziom niżej, ponieważ prace budowlane sięgnęły poziomu zero, czyli parteru, na wprost wejścia głównego do szpitala na Zaspie. A finalnie pokażemy Państwu po zakończeniu tych prac wejście główne do szpitala na Zaspie również w nowej odsłonie.
Bardzo się to zmieni?
Bardzo się zmieni, ale pozostawmy jakąś niespodziankę.
Chce pan zostawić niespodziankę. Chciałam właśnie zapytać, to było moje następne pytanie, jak odczują to pacjenci? Będzie wygodniej? Na pewno może nie mówmy o szczegółach, ale co takiego się zmieni, że oni to odczują?
Będzie na pewno wygodniej. Poczekalnie funkcjonalne, system elektronicznej rejestracji pacjentów, który już działa, będzie jeszcze rozbudowany i usprawniony. Na ilość udzielanych świadczeń nasz wpływ jest stosunkowo ograniczony, ponieważ jesteśmy tutaj limitowani kontraktem. Więc nie mogę powiedzieć, że się na przykład z tego powodu skrócą kolejki, ale myślę, że pacjenci, uzyskując pełną informację o tym, jak długo będą oczekiwać do konkretnego specjalisty czy na określone świadczenie medyczne, no będą mogli sobie lepiej rozplanować swój czas i ta obsługa, serwis chorych będzie sprawniejszy dzięki temu.
W szpitalu na Zaspie jest też realizowana ta duża inwestycja, o której pan wspomniał, budowa bloków, nowych bloków operacyjnych i takiego całego skrzydła jakby szpitala, gdzie będą się dwa oddziały jeszcze dodatkowe znajdować. Jakie to będą oddziały i kiedy tutaj zbliżymy się do końca?
To jest faktycznie wybudowany nowy budynek, zupełnie oddzielny od bryły szpitala, połączony z ciągiem komunikacyjnym szpitala, łącznikiem. Nowy budynek trzykondygnacyjny, w którym oprócz bloku operacyjnego znajdą swe miejsce oddział urologiczny i oddział ortopedyczno-urazowy szpitala na Zaspie. Prace budowlane zakończyliśmy. Bardzo sprawnie zostały przeprowadzone i właśnie trwają odbiory techniczne. I już zaczęliśmy realizować wyposażanie tych pomieszczeń i tego obiektu. Spływa do nas sprzęt medyczny, także ciężki sprzęt medyczny typu bloki operacyjne, aparat do zabiegów naczyniowych, czyli angiograf, urządzenia do znieczuleń i prowadzenia pacjentów w okresie okołooperacyjnym, wyposażenie pracowni endoskopowej. To jest ten moment, w którym po odbiorze budowlanym zaczną się prace instalacyjne, szkoleniowe i sądzę, że pierwszego pacjenta zoperujemy w tym budynku w marcu.
Czy te bloki, pani doktor, będą wykorzystywane też, czy to wiadomo już teraz, nowe bloki będą wykorzystywane do operacji pacjentów onkologicznych również? Bo tak. W tej chwili pacjenci, którzy są leczeni w Wojewódzkim Centrum Onkologii, znajdującym się tutaj w Centrum Wrzeszcza na Zwycięstwa i na Marii Curie Skłodowskiej, trafiają na operację do szpitala na Zaspę właśnie. Tak?
Tak. Nie wszyscy pacjenci, bo do szpitala na Zaspę trafiają wszystkie nasze pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowane do zabiegu operacyjnego, ale również przecież leczymy wszystkie inne rodzaje nowotworów, w tym na przykład nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory układu moczowo-płciowego. I tak nowotwory układu pokarmowego, żeby zwiększyć dostępność i ilość miejsc, w których możemy operować, operujemy w dwóch naszych jednostkach. Tutaj pacjenci są operowani w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika na oddziale chirurgii oraz w szpitalu na Zaspie.
A tam jest, rozumiem, taki specjalny pododdział nawet utworzony dla kobiet z rakiem piersi, prawda?
Tak, żeby miały takie intymne łóżka warunki. Wyznaczone specjalnie. Tam pacjentki są odwiedzane też przez wolontariuszy, amazonki, które pomagają w tej nowej sytuacji, mówią jak dawać sobie radę. Wydzielone są sale, personel, także wszystko jest jakby w taki kompleks właśnie zapewniony dla kobiet, które są leczone z powodu raka piersi.
Panie prezesie, te inwestycje, o których rozmawiamy, one są w znacznym stopniu realizowane ze środków własnych szpitala, z dofinansowaniem samorządu województwa, tak jak pan wspominał. Jak można to rozumieć? Nasz szpital ma zyski, który może inwestować?
Niestety nie. Szpital w dalszym ciągu boryka się ze stratami. Natomiast widzimy olbrzymią potrzebę inwestowania i rozwoju placówek i ta inwestycja w zakład Centrum Diagnostyki Obrazowej, która toczy się przy Nowych Ogrodach, finansowana jest naturalnie z kredytu. Kredytu, który będziemy spłacać przez wiele lat i to są właśnie te środki spółki. Natomiast brakującą kwotę przekazał nam samorząd województwa, który od wielu lat realizuje strategię modernizacji placówek medycznych.
To chciałam jeszcze zapytać pana o projekty medyczne, które Kopernikus realizuje, których celem jest też edukacja, profilaktyka różnych chorób. I teraz jeden z tych projektów dotyczy rehabilitacji kardiologicznej. Dlaczego stawiacie na ten rodzaj wsparcia mieszkańców Pomorza, na rehabilitację kardiologiczną?
Dlatego, że dolegliwości kardiologicznej, następstwa schorzeń układu sercowo-naczyniowego w dalszym ciągu od wielu lat dominują wśród przyczyn zgonów pacjentów nie tylko Pomorza i nie tylko Polski. I również muszę wskazać na samorząd województwa, który taki program opracował i zaproponował ogólnie realizację. Zaprosiliśmy do tego projektu 10 placówek podstawowej opieki zdrowotnej, poradni kardiologicznych.
Z różnych miejsc w regionie?
Tak, w całym województwie. I ten program właśnie uruchomiliśmy. Mamy docelowo przyjąć prawie 10 tysięcy pacjentów obciążonych ryzykiem schorzeń układu krążenia, albo też pacjentów po incydentach wieńcowych. Celem jest uzyskanie przedłużenia aktywności zawodowej tych pacjentów. Ogólnie duży program nazywa się Zdrowie na rynku pracy i mamy nadzieję, że ponieważ projekt jest na szeroką skalę, kilkuletni zaplanowany, będziemy widzieli w statystykach, że faktycznie przyniósł on te oczekiwane cele.
To jest dla każdego mieszkańca, który byłby zainteresowany? Czy gdzieś można znaleźć te kryteria i dowiedzieć się, czy my akurat się kwalifikujemy?
Najprościej zajrzeć na stronę internetową, wypełnić krótki formularz, który po przeliczeniu wskazuje, czy pacjent spełnia kryteria włączenia i można również pobrać informacje, do jakiego ośrodka się zgłosić. W każdej placówce współpracującej mamy koordynatora pacjenta, który będzie pacjenta dokładnie instruował, co ma robić, gdzie przyjść, jakie badania wykonać, gdzie odbyć wizytę kardiologiczną, która również dwukrotnie jest przewidziana w ramach nadzoru nad procesem rehabilitacji.
Doktor Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Kopernikus w Gdańsku i doktor Monika Nowaczek, onkolog, radioterapeuta, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam w audycji medycznej, w której dziś rozmawiamy o możliwościach leczenia w placówkach spółki medycznej Kopernikus w Gdańsku. A ze mną w studiu dr Monika Nowaczek, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku i dr Dariusz Kostrzewa, prezes Kopernikusa. Witam Państwa ponownie. Częścią właśnie spółki, tak jak powiedziałam, już jest Wojewódzkie Centrum Onkologii. Jakie rodzaje nowotworów Państwo leczycie? Wszystko się leczy w Kopernikusie?
Tak, w naszym centrum leczymy wszystkie rodzaje nowotworów. Od tych najczęściej występujących, również do tych rzadkich. Jeżeli nie możemy leczyć danego nowotworu, bo jest na tyle rzadki, wtedy szukamy dla niego w konsultacji w ośrodku, który dany nowotwór leczy.
Prowadzone są też badania kliniczne. Tak. Wszystkie nowoczesne leki też można wypróbować.
Też oprócz tego właśnie, co jest poza programami terapeutycznymi, nowe leki, nowości. Staramy się mieć badania kliniczne tak, żeby dać też szansę pacjentom skorzystać z tych leków.
A co musi zrobić pacjent, pani doktor, u którego lekarz rodzinny albo inny lekarz stwierdził podejrzenie choroby nowotworowej, żeby nie czekać takim zwykłym trybem 2-3 miesiące na przykład na przyjęcie przez lekarza onkologa i szybko się dostać do specjalisty?
Znaczy 2-3 miesiące do onkologa to czeka się na wizyty kontrolne, czyli u takich pacjentów, którzy przychodzą tylko na kontrolę. Natomiast pacjenci, którzy zgłaszają się do nas po raz pierwszy z podejrzeniem nowotworu, czy też z kartą DILO, którą założył lekarz rodzinny, albo ze zwykłym skierowaniem od lekarza rodzinnego, taki pacjent jest bardzo szybko przyjmowany. On czeka do tygodnia, to jest maksymalnie.
Ale także powinien koniecznie w rejestracji, musimy, że
jest nowym pacjentem z podejrzeniem nowotworu i stanowczo musimy odróżnić wizyty, które są wizytami kontrolnymi i na taką wizytę można czekać 3 miesiące, ponieważ lekarz wyznacza tą kontrolę za 3 miesiące i to nie dziwne, że za 3 miesiące tego pacjenta rejestrujemy, a wizyty, które rozpoczynają cały proces diagnostyczny i te wizyty odbywają się w bardzo szybkim tempie.
Czyli pacjent powinien powiedzieć po prostu w rejestracji,
powiedzieć, że jest z podejrzeniem nowotworu, tak, i zgłasza się do onkologa po raz pierwszy.
Proszę powiedzieć, jaka jest różnica właśnie między tą kartą DILO i podejściem wtedy do pacjenta, a takim pacjentem, który tej karty DILO nie ma? Bo przychodzą też pewnie takie osoby, które dopiero się w Państwa placówce dowiadują, że karta DILO jest potrzebna.
Znaczy, karta DILO zapewnia nam, jakby wymusza właściwie od nas zachowanie właściwych terminów. Czyli terminów, które mają określony czas i w tym musimy zamknąć tą całą diagnostykę i rozpocząć leczenie. Natomiast jeżeli pacjent zgłasza się z nowotworem do nas bez karty DILO, to też nie jest problem, ponieważ my sami zakładamy tą kartę DILO i również jest traktowany pacjent w bardzo szybkim tempie. Natomiast ponieważ leczymy nowotwory, my staramy się nie robić różnicy między kartą DILO a pacjentem tak zwanym leczonym, w cudzysłowie, na biało, ponieważ czyli my przede karty wszystkim nie leczymy DILO, tylko leczymy nowotwory.
No właśnie, ta karta DILO to jest karta szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, tak jeszcze gwoli wyjaśnienia. Panie prezesie, czy Kopernikus miał w ogóle aspiracje, ma aspiracje, żeby na przykład prowadzić własny ośrodek radioterapii, bo takiego ośrodka nie ma. Pacjenci korzystają z placówki sąsiedniej, z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego albo z Gdyni, gdzie w szpitalach pomorskich również prowadzony jest ośrodek radioterapii. Były takie pomysły, są?
To nie jest kwestia aspiracji, tylko zdroworozsądkowo realizowanej strategii leczenia nowotworów w naszym województwie. Na dzisiaj mamy akceleratory w Szpitalu Gdyńskim, w Centrum Onkologii Gdyńskim oraz w Ośrodku Uniwersyteckim w Gdańsku. Na ile potencjał tych akceleratorów jest wystarczający, no trudno mi powiedzieć, ale wydaje się, że spełniają swoją rolę i na dziś problemu z dostępem do radioterapii nie ma. Jeżeli by taka sytuacja uległa zaburzeniu, pewnie trzeba byłoby wrócić do tematu. Niemniej jednak nam od lat chodzi po głowie taki szatański plan uruchomienia w Gdańsku pracowni Gamma Knife. To jest leczenie również radioterapeutyczne, ale bardzo precyzyjnie skierowane w kierunku chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego. Takich pracowni w Polsce mamy 2. Próbujemy znaleźć możliwości sfinansowania. To jest niezwykle kosztowna inwestycja i później bardzo kosztowne utrzymanie. Staramy się rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia o możliwości leczenia takich pacjentów na koszt NFZ-u w Gdańsku. I byłoby to nie tyle urządzenie nowej pracowni, co dokompletowanie do pełnego zaplecza terapeutycznego radioterapii pomorskiej. I to jest taki cel, naszym zdaniem, najbardziej w tej chwili racjonalny.
A jak się dzisiaj leczy w ogóle raka piersi? Bo o tym raku chciałam się, nad tym rakiem chciałam się zatrzymać. Zawsze kobiecie grozi amputacja?
Nie, nie zawsze. Teraz w całej onkologii jest tendencja do leczenia oszczędzającego, ponieważ metody leczenia są coraz lepsze i przeżycie tych chorych jest coraz dłuższe, więc musimy zapewnić im jak najlepszy komfort, jak najmniejsze okaleczenie. Dlatego też leczymy często pacjentki oszczędzająco, czyli usuwamy guz z odpowiednim marginesem w piersi i napromieniamy uzupełniająco, albo robimy, proponujemy pacjentce amputację, często też z jednoczasową rekonstrukcją, także pacjentka po operacji budzi się z piersią.
A proszę powiedzieć, czy te zabiegi oszczędzające, one są też proponowane w innych rodzajach nowotworów?
Też są proponowane. W ogóle jakby rozległość, po prostu wykazano, że większa rozległość zabiegu operacyjnego, tak jak na przykład w czerniaku, nie polepsza wyników odległych, przeżycia całkowitego. Dlatego wybiera się kompromis pomiędzy rozległością zabiegu operacyjnego a okaleczeniem pacjenta.
Te zabiegi oszczędzające, jeśli chodzi na przykład o nowotwory piersi, one są bezpieczne? Czy takie pacjentki, które poddawane są tym zabiegom, nie powinny mieć z tyłu głowy, żeby jeszcze bardziej uważać, bo może być większe na przykład ryzyko nawrotu choroby?
Te zabiegi są bezpieczne. Jeżeli by nie były bezpieczne, to byśmy ich pacjentom nie proponowali. Natomiast jest nieco zwiększone ryzyko wznowy miejscowej, ale wpływ na przeżycie całkowite te zabiegi właściwie nie mają. Także jest to jakby w sytuacji, kiedy dojdzie do wznowy miejscowej, jest to na pewno kolejny stres, dodatkowy stres pacjentki, ale na całkowite przeżycie to nie wpływa. Natomiast jednak na pewno poprawia komfort życia pacjentki, która ma dalej piersi.
Od września Wojewódzkie Centrum Onkologii, czyli jednostka spółki Copernicus, jest placówką certyfikowaną jako Breast Unit przez Europejskie Towarzystwo Senologiczne, to się nazywa, tak dobrze mówię?
Tak.
Co to znaczy, że to jest Breast Unit i że jest to certyfikacja tak naprawdę?
Też może od razu odniosę się do tej nazwy, bo słyszałam trochę zarzutów Breast Unit, że używamy nie polskie nazwy, tylko zagraniczne. To jest po prostu certyfikat międzynarodowy i wszystkie jednostki na całym świecie, które ten certyfikat uzyskały, taką mają nazwę właśnie Breast Unit, bo tak ten certyfikat się nazywa. Więc to nie jest z naszej strony tendencja do anglojęzycznych nazw, tylko taki certyfikat uzyskaliśmy, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ mamy możliwość kompleksowego leczenia pacjentek z taką świadomością, że dobrze to robimy.
Ta kompleksowość na czym polega?
Kompleksowość polega na tym, że pacjentka od początku, kiedy wejdzie w nasze progi, ona jest zaopiekowana, nic już nie zostaje do załatwienia przez nią samą. Wszystko jest załatwiane, ona jest umawiana automatycznie, wszystko jest w bardzo krótkim czasie robione. Ma swojego opiekuna, koordynatorów, którzy prowadzą po prostu krok po kroku tą pacjentkę. Pacjentka jest zawiadamiana, kiedy kolejna jest rzecz wykonywana, kiedy diagnostyka jest robiona, na kiedy jest zabieg operacyjny. Umawiana jest do lekarzy, do onkologa, chirurga, do wielu lekarzy, specjalistów, którzy zajmują się leczeniem tej choroby.
I decyzje zapadają też kolegialnie, bo zbiera się konsylium, które różnych specjalistów...
Tak, bardzo szerokie konsylium, bo wielu specjalistów bierze udział w tym konsylium i podejmuje wspólnie decyzje. Każdy ma głos, jak tą pacjentkę należy leczyć i dalej prowadzić.
Panie prezesie, czy zdobycie takiego certyfikatu wymagało jakichś zmian organizacyjnych? Ile to w ogóle trwało, żeby się przygotować? I pewnie cała masa ludzi była zaangażowana w to.
Tak, dokładnie tak. Pracowaliśmy nad tym około roku. Cały zespół Wojewódzkiego Centrum Onkologii, a szczególnie ośrodka chorób piersi, który w ramach WCO wydzieliliśmy, bardzo się zaangażował. Certyfikat uzyskaliśmy stosunkowo niedawno. Jesteśmy drugim ośrodkiem na Pomorzu, który taki certyfikat posiada. Dla nas jest to niezwykle istotne, jesteśmy dumni.
Ja tylko dodam, że szpitale pomorskie w Gdyni posiadają,
tak,
w Redłowie ośrodek. Taki certyfikat, a w tym zespole to są różni lekarze, tak? Kto tam jest w tym zespole?
Zespół opiera się oczywiście na onkologach, ale także mamy onkologach i radioterapeutach, ale także mamy lekarzy specjalistów diagnostyki obrazowej, mamy chirurgów, w szczególności chirurgów onkologów, którzy, jak już o tym mówiono dzisiaj, zajmują się leczeniem operacyjnym pacjentek, ale także zespół psychologów, całe mnóstwo pielęgniarek, które na co dzień uczestniczą w prowadzeniu tych pacjentek. Terapeuci, to jest naprawdę bardzo rozbudowana grupa i oczywiście cały obszar patomorfologii, czyli diagnostyki histopatologicznej również musiał się w ten projekt włączyć. Zespół był liczny, spotkania były burzliwe, ale na końcu, kiedy profesor jeden z Tel Awiwu, drugi z Warszawy przyjechali do nas, byli pod dużym wrażeniem tego, co osiągnęliśmy. Oczywiście musieliśmy przeprowadzić szereg inwestycji. Wyremontowaliśmy ośrodek, wyposażyliśmy w bardzo nowoczesny na przykład mamograf z opcjami mamografii spektralnej między innymi, no co czyni nas tutaj zdecydowanym liderem w tego rodzaju diagnostyce.
To powiedzmy... Ja może bym jeszcze dodała, tutaj uzupełniła, że mamy również zespół niesamowitych radiologów. Są to radiolodzy, lekarze, którzy tylko siedzą w piersi od lat, nie tylko od tego roku, ale robią to od 20-15 lat i mistrzami są w diagnostyce raka piersi, w ogóle w diagnostyce wszystkich zmian w piersi. Często też radiolodzy pracujący u nas konsultują przypadki z całego województwa pomorskiego. Są pacjenci przysyłani do nas na rozwiązanie jakiegoś problemu, jeżeli inne pracownie radiologii nie dają sobie z tym rady.
Powiedzmy w takim razie, jakie zmiany odczują w związku z tym certyfikatem pacjenci Wojewódzkiego Centrum Onkologii, właściwie kobiety, bo to głównie one chorują na raka piersi, chociaż panowie również w niewielkim procencie. Na co może liczyć pacjentka, jeśli chodzi o takie inne, niemedyczne aspekty?
Tak, ponieważ staramy się pamiętać, że taka kobieta z chorobą to nie jest tylko jej problem z chorobą, ale z całym jej życiem, tak, które teraz zaczyna się zmieniać. A więc staramy się zapewnić wszelkie informacje dotyczące nie tylko leczenia, ale też codziennego życia. Mamy punkt informacyjny, gdzie pacjent może się dowiedzieć, gdzie iść do ZUS-u, gdzie złożyć wniosek, gdzie wykupić perukę, jak dobrać tą perukę. Są w tym punkcie również psycholodzy, którzy doradzają pacjentom, którzy rozpoczynają leczenie i boją się też. Jest infolinia psychologiczna, do której pacjent może codziennie zadzwonić i dostać jakby rozwiązanie tych swoich kłopotów, jak się zachować. Mamy różne warsztaty, gdzie uczymy te kobiety w trakcie chemioterapii, jak się malować, żeby lepiej wyglądać. Jest też fryzjer, który w ramach wolontariatu goli pacjentów przed pierwszą chemioterapią, mówi, jak dbać o te włosy w czasie chemioterapii, doszczyże nawet perukę, jeżeli nie wszystko jest w porządku. Też staramy się na przykład zapewnić catering, śniadania i jedzenie w trakcie chemioterapii dla pacjentów, którzy przychodzą tylko na kilka godzin, ale jednak tam siedzą, żeby było dobre i świeże to jedzenie.
Żeby po prostu nie byli głodni.
Żeby nie byli głodni, nie siedzieli tam głodni, jednak też trochę szybciej czas zleci, jeżeli jest to jedzenie.
No ludzie najczęściej, pani doktor, skarżą się też na kolejki do rejestracji, że trzeba tam długo czekać.
Tak, to był problem kilka lat temu, teraz uważam, że ten problem tak naprawdę znikł, ponieważ zrobiliśmy kilka miejsc, w których są rejestracje. Oddzieliliśmy całkowicie rejestrację od chemioterapii. Także pacjenci, którzy rejestrują się na chemioterapię, są oddzieleni od reszty kolejek. Również w samej chemioterapii podzieliliśmy pacjentów, którzy dostają chemioterapię w oddziale, w innym miejscu się rejestrują niż pacjenci na chemioterapię ambulatoryjną. Jest osobna rejestracja na wizyty kontrolne i na pierwszorazowe wizyty oraz osobna rejestracja na radiologię i osobna rejestracja do mama centrum. Także mamy 5 miejsc rejestracji, żeby rozłożyć pacjentów, jak również są też możliwości zarejestrowania się przez infolinię, jak również są u nas telefony, 3 telefony rozmieszczone, gdzie pacjent podnosi słuchawkę, bezpłatnie, momentalnie łączy się z infolinią, gdzie może się zarejestrować. Kolejnym takim ułatwieniem i pomocą dla pacjentów jest nowa funkcja, czyli concierge, taki pomocnik pacjenta, który jest zawsze na dole i czeka, rozgląda się.
To jest w budynku przy Zwycięstwie.
Przy Alei Zwycięstwa, który jest dużym budynkiem, ma wiele pięter, wiele zakamarków. Concierge rozgląda się i pomaga wszystkim pacjentom. Sprawdza, czy jest zarejestrowany, gdzie dany lekarz przyjmuje, na którym piętrze zaprowadzi pacjenta, czy podwiezie wózek, jeżeli pacjent ma problem z chodzeniem. Także no, ułatwia poruszanie się tego pacjenta po naszym centrum.
Bardzo dużo tych nowości, a jakieś plany na przyszłość? Czy to już koniec? Czy
mamy plany. Również rozszerzamy o porady dietetyczne, które normalnie nie są zakontraktowane z Narodowym Funduszem. Natomiast mamy kilku wolontariuszy, już dietetyków i te porady będą się żywienia w czasie chemioterapii z chorobą nowotworową będą się odbywały regularnie raz w tygodniu przez kilka godzin.
Jeszcze jest pytanie do pana prezesa od naszego słuchacza, który pyta o problemy, które dotyczą dzieci chorujących psychiatrycznie, których nie można z braku miejsc przyjąć do szpitala na Srebrzysku, bo one mają podobno trafić na szpitalny oddział ratunkowy, tak zwany SOR, między innymi do szpitali Kopernikus. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Czy jest jakiś plan, jak tymi dziećmi się zaopiekować?
Faktycznie problem wystąpił kilka tygodni temu, ale sygnalizowany był już nieco wcześniej. No teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której ośrodek psychiatryczny dla dzieci został zablokowany ilością pacjentów. To jest pewnie jakiś wpływ epidemiologii. I rzeczywiście zaczęły dzieci trafiać do oddziału ratunkowego, głównie w szpitalu Mikołaja Kopernika. Ze wskazaniem być może na leczenie w klinice pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Nie jest to dobre rozwiązanie na pewno. Ci pacjenci, wyjątkowi pacjenci, wymagają naprawdę bardzo profesjonalnej opieki i leczenia psychiatrycznego. U nas szpital nie jest przygotowany do pobytu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Nie mamy psychiatrów, nie jesteśmy w stanie tych pacjentów właściwie pokierować i poszukujemy dla tych dzieci ośrodków psychiatrycznych w całej północnej Polsce. Niestety problem wydaje się szerszy niż tylko dotyczący Gdańska. Staramy się cały czas prowadzić dialog ze szpitalem na Srebrzysku. Kontaktujemy się z zarządem tego szpitala niemal codziennie i próbujemy jednak uzgodnić miejsce przyjęcia, może nieco odroczone w czasie, ale jednak do ośrodka specjalistycznego. Psychiatria dziecięca jest odrębną specjalizacją i na pewno pobyt na oddziale dziecięcym, a w szczególności już na oddziale ratunkowym, to nie jest właściwe rozwiązanie.
Czyli ta sprawa jeszcze cały czas nie ma ostatecznego jakiegoś finału? Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało?
No nie ma. Poruszamy się w warunkach dużej improwizacji i rozwiązywania bieżących problemów. Wypracowujemy systemowe rozwiązanie. Nie jest to łatwe.
Doktor Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Kopernikus w Gdańsku i doktor Monika Nowaczek, onkolog, radioterapeuta, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo za przyjście do studia. Państwa słuchaczy zapraszam na radiogdańsk.pl, gdzie będzie można znaleźć zapis tej audycji, a w imieniu Barbary Kopaczewskiej, która audycję zrealizowała i własnym dziękuję za uwagę i do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.